Szczęść Boże na antenie Radia Maryja w pokoju gościnnym. Witają Państwa Alicja Haczyk
i Paweł Błoch.
Nie da się ukryć, że za oknem już wiosna zagościła na dobre.
Wreszcie.
Wreszcie. Co prawda mamy dalej obostrzenia. Jesteśmy w pewien sposób ograniczeni, ale już ludzie wychodzą na spacery, do lasu.
Są otwarte.
Lasy, tak. I ludzie też. No, doszły mi słuchy, że nawet, że w niektórych ogródkach już rosną warzywka. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tej naturze, która nas otacza, przyrodzie i relacji człowieka z otaczającą nas przyrodą. I Paweł, najpierw takie pytanie dla ciebie. Czy ty jakoś się przygotowałeś na to nadejście wiosny?
Tak. W najprostszy sposób zdjąłem kurtkę. I uważam, że to jest najważniejsza rzecz, jaką mogłem zrobić na ten czas. Wreszcie, ja jestem ciepłolubem w ogóle. Kiedy zaczyna się październik, to jest mi coraz smutniej i mam nadzieję, że nie wiąże się to wprost z rokiem akademickim, ale z ochłodzeniem, które idę wraz z nim. No i dopiero zaczynam jeszcze raz żyć mniej więcej przy okazji marca, kwietnia, kiedy przyroda zaczyna żyć. W tym roku no, ten marzec był raczej chłodnawy i dawno tak nie było, że ta wiosna tak długo się rodziła. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy ta pandemia się zaczynała, to wiosna była fantastycznie piękna. Teraz też już jest ładnie, no ale wydaje mi się, że troszeczkę z poślizgiem to się zaczęło, więc grunt najważniejszy, że zdjąłem kurtkę i wreszcie mogę chodzić sobie w samej bluzie na dworze i czekam, aż będę mógł chodzić tylko w t-shircie.
Ty będziesz chodził po dworzu, ja będę chodzić po polu.
Wiesz, o tym pomyślałem, jak to powiedziałem.
No widzisz, tutaj w Toruniu nie mogę, no cały czas jest mi to wypominane, że używam sformułowania na polu.
Ja nie wypominam.
No nie wiem, myślę, że zdarzyło ci się też. Ale zapytałam ciebie o to, ponieważ ja postanowiłam przejść na taki tygodniowy post, dietę warzywno-owocową dr Ewy Dąbrowskiej. I już jestem po tym pierwszym tygodniu, zaczynam teraz drugi tydzień, to już jest wyjście z postu.
Czyli nie 40 dni.
Nie 40 dni, ale właśnie to 40 dni to jest maksimum, który można na tym poście przebywać. Ale to 40 dni też jest istotne, bo wiesz, post Daniela też często właśnie ludzie podejmują w czasie Wielkiego Postu. Dlaczego? Bo też wiążą ten post z takim duchowym rozwojem i tutaj nie chodzi tylko o to właśnie, żeby schudnąć, czy żeby oczyścić organizm, bo to jest podstawa tego postu tak naprawdę, jeśli chodzi o tą sferę cielesną, ale też, żeby się przybliżyć do tego Boga. I nazwa tego postu wywodzi się ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela.
A czym się różni post Daniela od tej diety warzywno-owocowej?
To samo, można powiedzieć, tylko właśnie jeśli już ktoś łączy ten czas podejmowania tych wyrzeczeń z duchowością, to wtedy już to jest post Daniela. I właśnie chciałam powiedzieć, że w Piśmie Świętym, w tej księdze Daniela, Daniel żywił się tylko warzywami i owocami i można by powiedzieć, że to może nie miał siły czy coś, ale był bardzo silny i zdrowy. I właśnie od tego pochodzi nazwa post Daniela. Dla mnie to jest taki idealny przykład na podejście takie całościowe do człowieka, holistyczne, tak? Że nie tylko osobno ciało lub duch, tylko po prostu jesteśmy jedno i Pan Bóg stworzył nas jako jedno.
A na czym polega dokładnie ten post Daniela?
Możesz się troszeczkę przestraszyć może, albo ktoś, kto nigdy wcześniej o tym nie słyszał, może mu się to wydać dziwne, ale no je się tylko warzywa, nie je się tam nabiału, tłuszczy, mięsa, kawy niestety, z tego powodu troszeczkę cierpię. Je się maksimum 800 kalorii na dzień, to się może wydać bardzo mało i dla mnie by to było też przerażające, jakbym nie wiedziała, na czym to polega, ale w ogóle nie czuć głodu, to jest bardzo fajny plus. Także Paweł, może byś był zainteresowany.
Jakbym mógł do tego diety, czy też postu dodać parę kilogramów mięsa, to prędzej mógłbym uspokoić. O, na przykład w piątek. O, piątkowe wersje postu Daniela tylko to mógłbym jakoś zachować, ale tak przez tydzień, dwa tygodnie, a nawet 40 dni to sobie tego nie wyobrażam. A tobie jest łatwo przetrwać przez ten okres?
Tak. Nie, to znaczy nie jest mi trudno, można tak powiedzieć, bo już raz przechodziłam ten post. i też wiedziałam, czego się spodziewać. Najtrudniejsze jest pierwsze 2-3 dni, kiedy najczęściej odstawiamy kawę i wtedy boli nas głowa. Ale tak to już po tym, jak głowa przestaje boleć, to jest coraz lepiej, mamy coraz więcej siły, energii, poprawia nam się cera, oczyszczamy swój organizm, także polecam, ale nie będziemy
jak
się
mówiłaś,
tutaj...
Jak mówiłaś, że najgorsze jest pierwsze dwa, to już myślałam 2 tygodnie, a potem już jak się kończy ten post, to jest spokój, ale dodałaś, że 2-3 dni.
Na wstępie porozmawialiśmy trochę właśnie o poście, bo myślę, że dzisiaj współcześnie takie diety czy posty często są kojarzone właśnie z ekologią, z takim podejściem, że nie jemy w ogóle mięsa, jemy tylko właśnie całe życie już te surówki czy warzywa. Właśnie istotne, że na tym poście, że po poście Daniela, jeszcze wtrącę, nie znaczy, że będziemy jeść już do końca życia same te warzywa, ale jednak one mają się z założenia stać taką podstawą naszego żywienia, to można powiedzieć, ale można wrócić do kawy, tak. Jakby ktoś się bał. I właśnie współcześnie te diety są kojarzone z tą ekologią.
Ekologia jest w ogóle teraz bardzo modna, ponieważ kiedy popatrzymy na młodzież, czyli jakby nie patrzeć też na nas i osoby naszych rówieśników, osoby dookoła nas, to bardzo często modne są teraz strajki klimatyczne, rozmaite marsze, chociażby słynna Greta Thunberg, prawda, która to przebiła się do mediów jako przedstawicielka młodego pokolenia, która mówi o problemie, z jakim mierzy się świat, że nikt cię tym nie interesował, że ekologia zawsze była spychana na bok. I pytanie, czy właśnie tak było?
Właśnie dobrze, że zaznaczyłeś, że ta ekologia przerodziła się, czy to podejście ekologiczne przerodziło się współcześnie w taki ruch ekologiczny, ruch mas, można powiedzieć.
Taka moda wręcz.
Taka moda i... Wszyscy widzimy, że ekologia stała się teraz popularna, ale samo to sformułowanie, może ekologia, jest rzeczywiście czymś takim współczesnym typowo, ale podejście, samo podejście do natury, relacja między człowiekiem a naturą, która by się opierała na takiej harmonii, jest znana już od początku istnienia człowieka. Popatrzmy na Pismo Święte i mamy Księgę Rodzaju i Pan Bóg stworzył świat dookoła i na końcu stworzył człowieka, potem odpoczął i człowieka też stworzył z prochu ziemi. I tutaj mamy Pismo Święte jest takim dowodem idealnym na to, że takie nastawienie do przyrody, chciałam powiedzieć humanitarne, ale takie ścisła zależność między człowiekiem a przyrodą jest, towarzyszy już od wieku ludziom.
Ale... Zawsze to słyszymy w środę popielcową, prawda? Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Więc jest to odwołanie się do Księgi Rodzaju, do informacji, że stąd jesteśmy, też jesteśmy członkami natury, powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy też o nią dbać. Właśnie dzisiaj, kiedy przygotowywaliśmy się do naszej audycji, odkryliśmy ciekawą rzecz, jaką jest dekalog świętego Franciszka z Asyżu. Może nie będziemy przytaczać wszystkich punktów.
Chociaż warto,
tak, nie, warto się z nimi zapoznać. Aczkolwiek czas nas pędzi i nie będziemy ich wszystkich czytali. No bo święty Franciszek, wiadomo, przeszedł też do historii jako osoba, która zawsze dbała o naturę, dbała o zwierzęta, słynne kwiaty świętego Franciszka. I on stworzył takie 10 tez, według których człowiek powinien podchodzić do środowiska. I pierwsza z nich jest taka: bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. Jak skomentujesz?
No, to znaczy, że po prostu mamy być, w skrócie, żyć w takiej harmonii i zgodzie z tym, co nas otacza. To troszeczkę dzisiaj też jest wypaczane przez właśnie te ruchy ekologiczne. Ten jednak człowiek jest podstawą, powiedzmy, tego otaczającego nas świata, a te ruchy próbują człowieka trochę zepchnąć na drugi tor i jednak to te zwierzątka, drzewka i tak dalej postawić na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby móc umieć to rozdzielić.
Zanikają priorytety. Mój kolega kiedyś to bardzo trafnie stwierdził, że następuje humanizacja zwierząt i zezwierzęcenie ludzi. Mhm. I kiedy część osób podchodzi do zwierząt z największą czcią i pieski czy kotki są ubierane w ubranka, mieszkają w specjalnych domkach, a z drugiej strony taki ktoś idzie potem na marsz czarny, prawda, i skanduje takie, a nie inne hasła i jest za zabijaniem ludzi. Więc to jest totalne odwrócenie kolejności i priorytetów w naszym życiu.
No właśnie święty Franciszek tutaj też w trzecim podpunkcie zaznacza, tobie została powierzona ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością, czyli to właśnie człowiek jest tym rządcą.
To jest tak naprawdę powtórzenie słów z Księgi Rodzaju, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, czyli bierzcie sobie ziemię poddaną. To jest praktycznie to samo, ale jakby przypomnienie, że no, jest to dopisek o tym, żebyśmy to robili mądrze. I tutaj zaznaczyliśmy sobie specjalny piąty punkt, który też do tego nawiązuje. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości. Jakie to jest mądre? Mhm. To jest XII wiek, a ludzie o tym zapominają i zawsze ten kościół jest sekowany, prawda?
Że jako to właśnie taki ciemnogród.
Tak.
I często właśnie się nam... No dlatego ta ekologia, no troszkę lewica sobie przywłaszczyła tą ekologię, a tutaj widać ewidentnie, że kościół, czy chrześcijaństwo, czy katolicyzm już od dawna składło na to nacisk. I było to no, taką podstawą też. No, teraz jest to w katolickiej nauce społecznej.
Ale nie tylko święty Franciszek był osobą, która mocno ubiegała się o środowisko w historii Kościoła, w historii świata. Ważną osobą była, jak się dowiedziałem dość niedawno, jedna z twoich takich ulubionych świętych. Tak pozwolę sobie powiedzieć.
Ulubionych, ponieważ jest patronką feministek. Nie, no żartuję.
No tak, ale no jakby...
Ale to prawda, że tak, patronką feministek
tak
jest.
Tak można przeczytać, czyli święta Hildegarda. I tutaj warto zaznaczyć, że żyła ona tak samo jak święty Franciszek w XII wieku.
Na przełomie.
I została kanonizowana dopiero w roku 2012. To jest ciekawe zjawisko. No bo najczęściej dochodzi do tych procesów dużo, dużo szybciej. I Benedykt XVI włączył ją w poczet doktorów Kościoła. Co takiego święta Hildegarda głosiło o naturze, Alicja?
Świętą Hildegardą zainteresowałam się najpierw właśnie z tego powodu, że ona dużo, bardzo mówi o takim zdrowym odżywianiu, o ziołach, różne takie przepisy na poprawę jakości życia, czy w ogóle powiedzmy takie przepisy na to, jak wyjść z danych chorób ona opracowywała. I najpierw właśnie zaczęło się od tego, potem też zauważyłam, że ona też bardzo dużo pisała o człowieku we wszechświecie. I ona kładła nacisk na to, że my nie jesteśmy właśnie jako osobny byt taki niezależny od wszystkiego, tylko jednak jesteśmy tym jednym z przyrodą. I tak jak wspominałam wcześniej, właśnie w jej nauczaniu widać bardzo to takie podejście holistyczne do człowieka. Co ciekawe, ona też wysnuwała takie tezy, że niektóre choroby są spowodowane naszymi danymi cechami charakteru, danymi problemami, gniewem na przykład, i na odwrót, że złe podejście czy uszkodzenie pewnych narządów wewnątrz naszego ciała również może wpływać potem na naszą psychikę.
O świętej Hildegardzie i o innych sprawach porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej. Zapraszamy. Yeah. witamy po krótkiej przerwie muzycznej przy mikrofonie Paweł Jelicja i rozmawiamy na temat środowiska, ekologii i stosunku Kościoła do tych zjawisk. Rozmawialiśmy przed przerwą o świętej Hildegardzie i co ciekawe, to co ona pisała w średniowieczu, teraz jest potwierdzane przez naukowców.
Na przykład ona też mówiła o tym, że niektóre problemy z jelitami wynikają z naszego takiego ze stresu, z takiego zdenerwowania. I to też wiemy dzisiaj już, że to wpływa, tak? Wpływa bezpośrednio to, jak mam stan psychiki, wpływa bezpośrednio na nasz układ pokarmowy.
Zarzuca się jeszcze Kościołowi to właśnie myślenie ciemnogrodzkie, tak powiem, czyli zasiankowość i podchodzenie sceptycznie do ekologii. My odkryliśmy pewien list, który wystosował Episkopat Polski w roku 1989. Był on skierowany do narodu polskiego, ale jednocześnie jednym z może nie otwartych, ale drugim adresatem były władze komunistyczne. Episkopat wtedy pisał o zagrożeniu, jakim wiąże się z naszym państwem. W naszym państwie z brakiem poszanowania ekologii i środowiska. Pragnę przypomnieć, że to był rok 89, więc teraz zarzucanie, że Kościół nigdy się tym nie interesował, to jest jakaś totalna aberracja. W tamtym liście możemy przeczytać, że między innymi o Śląsku biskupi wtedy mówili, że jest wielkie zanieczyszczenie z uwagi na przemysł górniczy. I właśnie takie twierdzenie, że dopiero teraz środowiska lewicowe podjęły ten temat, bo był zawsze zamiatany pod dywan, jest totalną aberracją i nie trzyma się do kupy.
Wystarczy wpisać w internet Kościół katolicki, a ekologia i mamy tyle dokumentów różnych też konferencji. Jan Paweł II też mówił o tym. Teraz papież Franciszek, wiemy, że bardzo duży nacisk kładzie właśnie na ekologię, między innymi w swojej encyklice Laudato Si. Więc Paweł, dlaczego myślisz, że jest takie nastawienie, że Kościół jest taki nastawiony do ekologii? Kto wysnuwa w ogóle takie tezy?
Wydaje mi się, że jest to kwestia udanej propagandy, ponieważ jakbyśmy tak wnioskuję, nie mam na to danych, ale wydaje mi się, że gdybyśmy poszli z kamerą czy dyktafonem na ulicę i zrobili sondę i się zapytali, czy Kościół jest ekologicznie nastawiony plus czy minus, to ludzie by właśnie powtarzali tą propagandę, że to Kościół jest przeciwko ekologii. I być może to się dzieje to też z tej uwagi, że ta działalność Kościoła nie jest widoczna, ponieważ kiedy jest słynna Dolina Rozpudy, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi i tam miała być obwodnica Augustowa i ci ekolodzy przypinali się do drzew, prawda? Że nie wolno tam robić tej drogi, tylko musimy ratować tam te drzewa. No to oni się przypinali, tam protestowali, spali na tych drzewach i tak dalej, i tak dalej. I to było widoczne. A kiedy tak sobie pójdziemy na spacer do lasu, no to ja nie widziałem sutanny, żeby tam się majtała na tych drzewach, prawda?
Bo myślę, że może ludzie oczekują jakichś właśnie, tak jak mówisz, aktów takich wielkich. A
bo
tu chodzi
ludzie
o.
Ludzie są nastawieni na emocje. Kiedy zobaczą, że ktoś biegnie umalowany na zielono i krzyczy z wielkim transparentem: ratujmy zieleń, no to jest działanie. To ten człowiek jest przekonany, że faktycznie tamten facet z tej manifestacji coś zrobił. Ale o tych drugich sprawach się już nie pamięta.
Jeśli chodzi o Kościół, to wynika z jego nauki.
Oczywiście.
Więc to po prostu po cichu jest dla niego to po prostu naturalne, tak? No Bóg, dla Kościoła, nauki Kościoła. Bóg stworzył najpierw wszystko, cały świat, potem człowieka jako jedno. Jak można w ogóle zarzucać Kościołowi właśnie jakieś braki w podejściu takim ekologicznym?
Dzisiaj w ekologię łączy się z różnymi środowiskami lewicującymi, tak to nazwijmy, i są oprócz tego inne zjawiska, można powiedzieć takie delikatniejsze jak wegetarianizm, ale i bardziej radykalne jak weganizm. Czy możesz, Ala, na chwilę wyjaśnić, jakie są różnice między tymi dwoma myślami dietetycznymi?
Myślę, że wielu ludzi wie, na czym one polegają, ale no, wegetarianizm polega na jedzeniu, nie jedzeniu mięsa, a weganizm na niejedzeniu mięsa oraz wszelkich produktów odzwierzęcych.
Czyli w to się wliczają i jajka, i mleko, i praktycznie cały nabiał. No, sery, jogurty, maślanki i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie z tego zrezygnowali. Wyobrażasz sobie, żeby mogłabyś żyć bez tego?
Pytasz mnie po tygodniu diety, nie jedzenie.
No tak, ale nie jedzenia, no, właśnie, no tydzień. Mhm. Tydzień, dwa. Ale no, Alicja Haczyk budzi się jutro, drapiesz się po głowie i do końca życia nie będę jadła mięsa ani piła mleka. Jest to realne?
No chciałabym jeszcze kiedyś kawę z mlekiem wypić, tak?
Oprócz tematyki weganizmu pojawia się w Parlamencie Europejskim podczas debaty sprawa opodatkowania mięsa, a co mogłoby iść w dalszej mierze z zniwelowaniem jedzenia tego mięsa przez obywateli. Jak słyszę pomysły, aby czy nie prośbą, to groźbą wpłynąć na naszą dietę, to się boję. Naprawdę się boję, ponieważ może u nas w Polsce jeszcze te ruchy są minimalne. No bo jest jedna słynna pani europosłanka, której nazwiska nie trzeba wspominać, która głośno krzyczy o tym, aby przejść na weganizm i że wszyscy muszą przejść na weganizm, inaczej będzie źle. No ale to jest Polska. Popatrzmy, co się dzieje na Zachodzie, kiedy te ruchy naprawdę rosną i za jakiś czas mogą...
Już są nazywane terroryzmem, tak, te ruchy w pewnych sytuacjach.
I mogą za jakiś czas odgrywać ważniejszą rolę na zachodnich scenach politycznych i co tam będzie wprowadzane w życie, prędzej czy później, czy za sprawą Unii Europejskiej, czy za sprawą wpływów kulturowych, one będą witały też u nas i to się no, może odbić na naszej diecie i nie wiem, powstanie czarny rynek mięsny, handlowanie kiełbasą będzie tak niebezpieczne jak handlowanie narkotykami, nie wiem, no bo teraz możemy sobie tylko, nie wiem, tak dowcipkować. Ja bym zaapelował, aby kiedy kupujemy produkty pochodzenia zwierzęcego, żebyśmy to robili od jakichś naszych lokalnych sklepów, od rolników wprost, aby nie wspierać różnych konsorcjów, które no naprawdę mogą te zwierzęta wykorzystywać. Kupujmy od naszych lokalnych ludzi, których znamy i wiemy, że te zwierzęta są traktowane w sposób godny, bo to też jest forma wsparcia i jest to forma jak najbardziej ekologiczna, tak ja uważam.
Ja też wyznaję taką zasadę w życiu, troszeczkę też, która opiera się na cytacie z Pisma Świętego, że bądźcie jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego. I ja to łączę z taką prostotą po prostu w życiu i podejściu do życia. Między innymi to też tyczy się po prostu żywienia, tak?
Odnośnie ekologizmu, tak sobie jeszcze przypomniałem jedną sprawę. Mianowicie około rok temu przeczytałem w jednym z dość lewicowych gazet, że jedyną drogą do wprowadzenia uratowania środowiska jest zakaz jazdy samochodem dla jednej osoby. Że tylko dwie albo co najmniej dwie osoby mogą jeździć samochodem, jeżeli jedna osoba by podróżowała
samochodem,
to byłby mandat.
I tak dobrze, że samochodem można jeździć.
No tak, ale redaktor, który to pisał, stwierdził, że zakaz jazdy wszelakiej byłby za daleko idący.
Metoda
więc
salami.
Tylko delikatna droga, żeby co najmniej te dwie osoby musiały jeździć. I właśnie, no, to jest ta sama szkoła, co weganizm. Prawda, że trzeba radykalnie zabronić jedzenia mięsa i wszystkich produktów odzwierzęcych. Więc ostrzegamy, że póki czas, jak na razie, te środowiska są delikatne i przebijają się do opinii publicznej od czasu do czasu i nie są dość słyszane. No ale zobaczymy, co będzie za te 10-20 lat, bo no, ja się trochę boję. To tyle w dzisiejszej audycji. Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Przy mikrofonach byli Paweł Błoch
i Alicja Haczyk.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.